Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Blanka Seklecka, menadżer Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pani redaktor, witam państwa.
Czym są badania kliniczne? Czy one mają coś wspólnego z eksperymentowaniem? Bo tego się trochę obawiają pacjenci i w ogóle osoby, które nie są obeznane w tej tematyce.
Bardzo dobrze, że się obawiają, ponieważ dotychczas krążyło takie przekonanie, że pacjent w badaniu jest królikiem doświadczalnym. Chciałabym państwu powiedzieć, że pacjent nie jest i nigdy nie był królikiem doświadczalnym. Pacjent w badaniach klinicznych jest naszym partnerem. To dzięki niemu, dzięki temu pacjentowi mamy szansę odkryć mechanizm choroby, określić cel molekularny lub jakieś zaburzenie, na który dany lek działa. Dostęp do takich innowacyjnych terapii jest w Polsce na dosyć niskim poziomie. Ma to związek z ograniczeniami finansowania takich terapii przez NFZ. Jeżeli w trakcie leczenia lekarz nie może zaoferować pacjentowi korzystnej opcji terapeutycznej na standardowym leczeniu, wówczas wykorzystuje szansę na terapię innowacyjną, jaką stanowią właśnie badania kliniczne. Uczestnictwo w takich badaniach wiąże się z bardzo częstymi wizytami w ośrodku i szerokim zakresem procedur medycznych. Celem takiego działania jest ocena skuteczności leczenia, ale co najważniejsze, potwierdzenie bezpieczeństwa uczestnika. Lekarz przed włączeniem pacjenta do badania, a także na każdej kolejnej wizycie, musi dokonać oceny korzyści w stosunku do ryzyka.
Na jakim etapie do badań włączani są ludzie? Bo to nie jest przecież tak od początku, że jest jakaś substancja chemiczna, której nikt wcześniej nie stosował i nagle podaje się ją człowiekowi. Tak nie jest?
Nie, tak nie jest. Badania na ludziach poprzedzone są długoletnimi badaniami przedklinicznymi, które informują nas o tym, jak lek się wchłania, jak jest metabolizowany, jak jest eliminowany z organizmu, a także o potencjalnej toksyczności tego leku. Proszę pamiętać, że lek, który w jakikolwiek sposób mógłby stanowić zagrożenie dla pacjenta, nie przejdzie do dalszego etapu, nie zostanie podany ludziom.
Czyli na tym etapie, kiedy włącza się ludzi już do tych badań, to już jest bezpieczne dla nich, na pewno?
Zawsze istnieje potencjalne ryzyko, ponieważ nigdy nie mamy pewności, poprzedzając te badania na modelach zwierzęcych. Nigdy organizm zwierzęcy nie będzie odzwierciedlał idealnie organizmu ludzkiego. Natomiast w dzisiejszych czasach, w rozwoju technologii, mamy ogromne możliwości, żeby to ryzyko minimalizować i to właśnie na tym etapie przedklinicznym się dzieje. W momencie badania pierwszej fazy, czyli tego pierwszego podania leku człowiekowi, nigdy nie przechodzimy do badań na dużej populacji. Zaczynamy od bardzo małej liczebności grupy i weryfikujemy zarówno bezpieczeństwo, jak i skuteczność leku u każdego kolejnego uczestnika, pod warunkiem, że proces takiej oceny bezpieczeństwa u poprzednika się zakończył.
Powiedziała pani pierwszej fazy badania. Rozumiem, że tych faz jest kilka. Proszę wyjaśnić słuchaczom, jak to wygląda tak w praktyce.
Badanie kliniczne zaczynamy najpierw od najtrudniejszego etapu, jakim jest przejście właśnie z badań na zwierzętach do badań na ludziach. To jest tak zwana faza pierwsza, która ma na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania leku i określenie początkowej, optymalnej dawki, która przyniesie efekty terapeutyczne, ale takiej, która nie niesie ryzyka toksyczności. Właśnie te badania prowadzi się na niewielkiej grupie uczestników, a intensywność procedur w takich badaniach jest bardzo, bardzo wysoka. Wszystko po to, żeby zespół badawczy wyłapał każde, nawet najmniejsze zagrożenie. Kolejne fazy zwiększają liczebność i charakterystykę populacji. W drugiej fazie badań klinicznych oceniamy nadal bezpieczeństwo stosowania, ale te badania służą do oceny skuteczności leczenia. Trzecia faza natomiast jest to ocena długotrwałej skuteczności. Chciałabym, żeby Państwo też wiedzieli, że podczas tych wszystkich procesów, podczas tych wszystkich faz prowadzone są równolegle badania interakcji międzylekowych, interakcji z posiłkiem, kardiotoksyczność leku, możliwości stosowania tego leku pacjentów z niewydolnością nerek czy wątroby. Cały taki proces trwa kilkanaście lat, ponieważ producent musi udowodnić, że korzyść z leczenia, które proponuje, przewyższa obecne standardy.
A jak to się odbywa? Czy to ośrodki, takie na przykład jak ten, którym pani kieruje w Gdańsku, starają się o udział w badaniach? Czy to producenci leków ciągle szukają badaczy?
Możliwe są obie opcje, które pani wymieniła. Producenci leków szukają przede wszystkim doświadczonych badaczy, których cechuje znajomość międzynarodowych wytycznych prowadzenia badań klinicznych, ale także takich badaczy, którzy mają wiedzę o farmakokinetyce, farmakodynamice leków, potrafią identyfikować czynniki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pacjenta. W badaniach klinicznych najważniejszy jest pacjent. Zawsze był i zawsze będzie. Lekarz, który ma wiedzę na temat rozwoju terapii na świecie w swoich konkretnych wskazaniach, bardzo często sam szuka terapii dla swoich pacjentów. Z takimi właśnie badaczami mam przyjemność pracować w UCK, nie tylko w moim ośrodku, ale w całym szpitalu.
Jakie w tej chwili badania kliniczne są wykonywane w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym?
W UCK najwięcej badań prowadzimy w dziedzinie onkologii, hematologii i psychiatrii, ale zagospodarowany jest niemalże każdy obszar. Badania kliniczne są coraz bardziej wymagające pod względem wiedzy badaczy, ale także infrastruktury. Medycyna idzie cały czas do przodu, a my niestety musimy za nią krok w krok podążać. Półtora roku temu otworzyliśmy nasz ośrodek badań klinicznych wczesnych faz. Dzisiaj jesteśmy realizatorem ponad 30 badań, które niosą pomoc pacjentom, którym całkowicie system odmówił leczenia. Staliśmy się wyznacznikiem jakości realizacji takich projektów, ale także organizacji pracy. Oprócz badań wykonywanych na zlecenie firm farmaceutycznych, jesteśmy teraz twórcami protokołów leczenia i prowadzimy kilka niekomercyjnych badań własnych pomysłów. Takim przykładem jest na przykład projekt profesora Smiatacza na leczenie pacjentów chorych na COVID-19. W tym konkretnym przypadku Gdański Uniwersytet Medyczny podjął się roli sponsora takiego badania. Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne i administracyjne, natomiast dla mnie osobiście jest to przykład walki lekarzy o zdrowie i życie pacjentów, który zasługuje na wyjątkowe uznanie.
Czy w Pani opinii dla pacjenta udział w badaniu to jest taka raczej ogromna szansa, czy też no jednak duże ryzyko?
Udział w badaniu klinicznym to zarówno szansa, jak i ryzyko. Podajemy pacjentowi lek, o którym nadal nie mamy całkowitej wiedzy. Proszę pamiętać, że od oceny tego ryzyka jest zespół badawczy. Każde zagrożenie pacjenta jest raportowane natychmiast, tak aby badacze na całym świecie mogli wdrożyć procedury bezpieczeństwa. Pacjent nigdy w badaniu klinicznym nie jest pozostawiony sam sobie. Bez nadzoru medycznego, bez dostępu do oddziału intensywnej terapii, bez wielodyscyplinarnej opieki nie moglibyśmy świadczyć takich trudnych usług. Udział w badaniu klinicznym przynosi także wymierne korzyści. W naszym szpitalu u pacjentów, u których wykorzystano już wszystkie możliwe opcje standardowego leczenia, które efektów nie przyniosły, po udziale w badaniu klinicznym obserwujemy stabilizację choroby, a czasem nawet jej remisję. Mechanizmy, jakie warunkują te procesy, są fascynujące, a efekty leczenia są niebywałą motywacją do dalszej pracy.
Doktor Blanka Syklecka, menadżer Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Do rozmowy wracamy po 11.30. Zostańcie Państwo z nami.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Dziś rozmowa o badaniach klinicznych z udziałem dr Blanki Sekleckiej, menadżera Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w UCK w Gdańsku. Witam Panią doktor.
Witam ponownie.
Czy każdy pacjent może być zakwalifikowany do badania klinicznego, jeśli takie jest akurat prowadzone?
Każdy protokół badawczy zawiera tak zwane kryteria włączenia i wyłączenia. Mimo tego, że udział w badaniu klinicznych jest bardzo często ostatnią szansą na próbę walki z chorobą, kryteria, jakie musi spełnić dany uczestnik, aby został zrandomizowany do badania, są bardzo, bardzo restrykcyjne. Pacjent w fazie screeningu musi być całkowicie przeleczony, jednak jego kondycja zdrowotna, w tym prawidłowa praca nerek czy wątroby, muszą pozwalać na to, abyśmy długotrwale ocenili skuteczność leczenia. Dodatkowo największy rozwój kliniczny zauważalny jest w tak zwanych ramach medycyny spersonalizowanej, która wymaga wcześniejszego określenia, czy u pacjenta występuje cel molekularny, na który dany lek może działać. Proces rekrutacji jest więc bardzo, bardzo ogromnym wyzwaniem dla każdego badacza.
Czyli na przykład tutaj może być taka sytuacja, że wcześniejsze leczenie może pacjenta na przykład wykluczać, bo pacjent nie może być po podaniu jakichś wcześniej na przykład preparatów, leków, które u niego nie zadziałały.
Dokładnie. Skuteczność leczenia możemy udowodnić tylko wtedy, jeżeli populacja jest w miarę jednorodna. Dotyczy to zarówno obecnej kondycji zdrowotnej pacjenta, jak i w przypadku badań onkologicznych, lokalizacji czy wielkości guza, w przypadku badań dermatologicznych, rozległości czy stopnia zmian skórnych. Tylko w ten sposób producent leku może wyciągnąć klarowne wnioski z działania. ponieważ ocena prowadzona jest w wystandaryzowanych warunkach.
Chodzi o to, pani doktor, żeby pacjenci byli mniej więcej podobnie chorzy, tak? Podobne objawy, stan zaawansowania choroby itd., itd.
Dokładnie, podobny stan zaawansowania choroby, ale także podobny schemat wcześniejszego leczenia. Chciałabym też, żeby Państwo wiedzieli, że im późniejsza faza leczenia, tym te kryteria włączenia stają się coraz bardziej łagodniejsze, bo przecież docelowo chodzi nam o to, aby lek stosowany był w bardzo szerokiej populacji i pomagał wszystkim.
A czy biorą udział w badaniach klinicznych osoby zdrowe?
Tak, zdrowe osoby mogą brać udział w badaniach klinicznych i biorą zazwyczaj w badaniach klinicznych fazy pierwszej tylko i wyłącznie w celu oceny bezpieczeństwa leczenia. Rozwijając lek, na przykład na cukrzycę, producent musi najpierw zweryfikować wszystkie niepożądane reakcje organizmu na lek badany. Jeżeli taki lek podany pacjentowi, który jest obciążony cukrzycą, nadciśnieniem, nieprawidłową pracą serca, możemy nie dostrzec potencjalnych zagrożeń. Takie badania podlegają bardzo, bardzo ścisłej kontroli bezpieczeństwa, ale dają nam unikatową wiedzę na temat potencjalnych korelacji z procesami, które zachodzą w naszym organizmie, które mogłyby stanowić zagrożenie.
I też w drugiej fazie badań pacjenci są dzieleni na dwie grupy. Jedna grupa dostaje lek, druga dostaje coś, co lek przypomina, a nazywa się placebo. Tak to wygląda?
Tak, typowe badania z kontrolowaną grupą placebo dają nam najwięcej informacji o skuteczności leczenia, ale także o bezpieczeństwie stosowania. Jest to bardzo częsty schemat stosowany w przypadku leczenia pacjentów, których choroba nie niesie za sobą zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia życia. Wówczas możemy zastosować badanie, w którym mamy grupę placebo. Jeżeli mówimy o pacjentach, na przykład pacjentach onkologicznych, których rozwój choroby niesie za sobą zagrożenia życia, musimy stosować leczenie standardowe versus terapia eksperymentalna. Nigdy terapia eksperymentalna, która w badaniach wypadła gorzej niż standardowe leczenie, nie zostanie zaakceptowana przez organy regulacyjne i nie trafi do naszych aptek.
To jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, bo wielu pacjentów obawia się tych badań, myśląc właśnie, że nie dostanie leku, tylko będzie w tej grupie, która dostaje placebo.
W przypadku leków onkologicznych na pewno do takiego schematu nie dojdzie. Zawsze naszą grupą kontrolną jest leczenie standardowe. Coraz rzadziej stosuje się placebo w badaniach klinicznych właśnie po to, żeby udowodnić, że dana innowacyjna terapia jest lepsza od standardu leczenia, jest bezpieczniejsza od standardu leczenia, przynosi lepsze, długotrwałe korzyści. Właściwie w tej chwili grupę placebo stosuje się w przypadku leków rozwijanych na choroby, na które nie ma innego leczenia, lub w przypadku rozwoju leków o zupełnie innym mechanizmie działania, którego porównać do standardu leczenia po prostu nie można.
Chciałam Panią zapytać o czas. Ile to wszystko musi trwać? Ten proces badawczy czasami jest bardzo długi, a pytam o to dlatego, że o badaniach klinicznych ostatnio zrobiło się głośno w kontekście badań nad szczepionką przeciwko COVID. Krytykowane, że te szczepionki nie są dostatecznie długo przebadane, że wszystko odbyło się za szybko.
Chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, że rozwój szczepionek przeciwko koronawirusom rozpoczął się już wiele lat temu przy pierwszej epidemii SARS. Już wówczas wszyscy badacze na świecie podejmowali się próby aktywacji naszego układu odpornościowego, tak by on zareagował na potencjalne zagrożenie ze strony koronawirusów. Badania szczepionek na SARS-CoV-2 zostały przyspieszone, to jest prawda, aby ten preparat jak najszybciej zarejestrować, natomiast nie oznacza to, że nie są one kontynuowane. Szczepionka ma na celu wprowadzenie do organizmu fragmentu patogenu, tak by wywołać reakcję immunologiczną. Eliminacja tego patogenu następuje błyskawicznie, co absolutnie zmniejsza ryzyko dla pacjenta. W chwili obecnej szkody zdrowotne i gospodarcze, które spowodowała pandemia, są przeogromne. W tej chwili mamy szansę odwrócić ten proces, ale musimy zaufać ekspertom.
Czy często okazuje się podczas takiego badania klinicznego, że substancja, która podlega właśnie badaniu, przynosi rozczarowanie w kontekście danej choroby i na przykład okazuje się potem przypadkiem, że działa w zupełnie innym zakresie?
Długotrwały proces badań na zwierzętach przechodzi do etapu na ludziach tylko w przypadku jednej substancji na 100 tysięcy badanych. Oznacza to, że pozostałe 99 tysięcy właśnie rozczarowało badaczy. Czy lek przynosi korzyści w innym wskazaniu, odkrywa zazwyczaj lekarz, stosując dane leczenie u swoich pacjentów. Takich przypadków jest naprawdę dużo, Udowodnienie tego procesu jest niezwykle trudnym zadaniem, ale w naszym kraju i w naszym szpitalu nie brakuje badaczy, którzy zdobywają finansowanie na takie procedury i stosują lek poza wskazaniami, by polepszyć zdrowie pacjenta.
Kto prowadzi badania kliniczne w Polsce? To są tylko duże takie ośrodki, czy może badanie kliniczne przeprowadzić, nie wiem, lekarz w jakiejś przychodni w małej miejscowości? Jest to możliwe? Jak w ogóle wygląda nadzór nad tym całym procesem?
Badania kliniczne są realizowane przez trzy strony. Pierwszą stroną jest sponsor badania, czyli w naszym przypadku producent leku. Drugą jest bezpośrednio badacz, w naszym kraju może być to tylko lekarz. I oczywiście trzecią ośrodek badawczy, którym może być szpital, mały POZ czy ośrodek prywatny. Nadzór nad takim procesem prowadzi bezpośrednio firma farmaceutyczna poprzez monitorowanie badania na każdym jego etapie, a także poprzez audyty, które weryfikują zgodność wykonywanych procesów z protokołem badania i regulacjami prawnymi. Organem, który nas nadzoruje, jest także Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, który ma prawo przeprowadzić inspekcję zarówno w ośrodku, jak i u sponsora badania w każdej chwili, zarówno w trakcie badania, jak i po jego zakończeniu. Badanie kliniczne nie może się także rozpocząć bez zgody Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych czy Komisji Bioetycznej. Każdy proces od produkcji leku poprzez jego realizację aż do zakończenia i podawania jego ciągłej ocenie jest nadzorowany przez wszelkie urzędy w naszym kraju. Kluczowa w procesie kontroli jest weryfikacja bezpieczeństwa pacjenta.
I warto też dodać, że leki mogą być przez lekarzy stosowane tylko w tych wskazaniach, dla których zostały przebadane.
Dokładnie. Podczas badań klinicznych poznajemy nie tylko skuteczność leczenia, ale także mechanizm powstawania danej choroby i mechanizm działania leku w organizmie człowieka. Nie bez znaczenia są badane korelacje leku badanego ze standardowo stosowanym u pacjenta leczeniem. Czasem połączenie różnych leków może nasilać działanie jednego z nich lub całkowicie je hamować. W przypadku pacjentów, którzy są obciążani chorobami nerek czy wątroby, całkowicie zakłócony może być proces eliminacji takiego leku z organizmu, co może nieść bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Stosowanie leku w innych wskazaniach wymaga dokładnej analizy wymaganej dawki u pacjenta. Nie jest to niemożliwe, co udowadniamy realizując w kraju badania niekomercyjne. Doświadczeni badacze potrafią naprawdę prawidłowo nakreślić schemat takiego leczenia.
Pytam o to dlatego, że przetoczyła się przez nasz kraj taka dyskusja o lekach, które były stosowane w innych wskazaniach. Nagle okazało się, że mogą działać i być skuteczne w przypadku na przykład leczenia COVID-19, aczkolwiek nie jest to udowodnione właśnie, ale takie badania też się odbywają w Polsce.
Tak, odbywają się. Taki projekt realizujemy również w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, a także w drugim szpitalu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Z lekiem powszechnie stosowanym w Japonii przeciwko grypie, my stosujemy go we wskazaniu COVID-19. Dlaczego możemy to robić? Przede wszystkim dlatego, że ten lek przeszedł ten długotrwały, wieloletni proces badań przedklinicznych i klinicznych stosowania tego leku u ludzi we wskazaniu, jakim jest grypa. W naszym przypadku mechanizm działania tego leku i mechanizm replikacji koronawirusa pozwalają nam połączyć te dwie ścieżki tak, aby udowodnić in vitro skuteczność leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Czy tą skuteczność uda nam się udowodnić już bezpośrednio w badaniach na ludziach, tego się dowiemy pewnie za kilka miesięcy. Natomiast absolutnie jest taka możliwość, ale proszę pamiętać, że stosujemy leki, które mają bardzo szeroki panel bezpieczeństwa. My bardzo dużo na temat tych leków wiemy. Próbujemy udowodnić, że działają także w innym wskazaniu, które obecnie paraliżuje nam normalne działanie.
Pani doktor, i na koniec jeszcze wróćmy do ludzi. Czy osoba biorąca udział w badaniu klinicznym, ona się może w każdej chwili bez konsekwencji na każdym etapie wycofać z takiego badania?
Tak, pacjent może wycofać świadomą zgodę na udział w badaniu na każdym etapie bez żadnych konsekwencji. Udział pacjenta w badaniu służy rozwojowi leku dla szerokiej populacji. Jednak on sam, decydując się na przyjęcie tej terapii eksperymentalnej, musi być całkowicie świadomy zarówno szans, jak i zagrożeń.
Pani jako naukowiec, który śledzi te badania, które odbywają się w ośrodku badań klinicznych wczesnych faz w Gdańsku, może powiedzieć, że pacjenci rzeczywiście odnoszą z tych badań pozytywne skutki, że to są dla nich korzystne działania, by brać udział w takim badaniu klinicznym?
Tak, zdecydowanie mogę potwierdzić, że udaje nam się uzyskać niesamowite efekty terapeutyczne. Często jest to tylko i wyłącznie stabilizacja choroby, czasem jest to obniżenie jej dolegliwości, ale zdarzają nam się również pacjenci, którzy uzyskują całkowitą remisję choroby. Są to efekty, które są niesamowite. Mamy również pacjentów, u których tej korzyści udowodnić nie możemy. Mamy też takich pacjentów, którym terapia przynosi więcej ryzyka niż korzyści. Natomiast my jesteśmy od tego, żeby to wszystko wyłapać na jak wcześniejszym etapie, żeby nie dopuścić do tego, żeby w jakikolwiek sposób pacjentowi zaszkodzić.
Dr Blanka Seklecka, kierownik Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.